Joanna Merecka-Mutusz, dzień dobry, ze mną w studiu Fundacja Progresja w części i w kawałku. Od mojej lewej proszę, żebyście się przedstawili.
Anna Rozental, prezes Fundacji Progresja.
Magdalena Galas, animatorka Fundacji Progresja.
Patryk Rozental.
Fundacja Progresja.
Tak. Fundacja Progresja.
No, dawno was u mnie nie było i tak sobie myślę, że to jest dobry czas, żeby o projektach nowych, trwających chwilę porozmawiać. Bardzo się cieszę, jak wy do mnie przychodzicie, bo od wejścia słyszę na przykład, mamy parę informacji ciekawych. No to jest miód na moje serce, bo jeśli możemy mówić o organizacji pożytku publicznego, która przynosi nowe informacje, która działa, która wspiera, która jest uważna na drugiego człowieka, to jest tylko na plus.
Tak jest.
Zaczynamy od tego, co już, czy od nowych informacji?
Może od nowych, Patryk powie, jak czas
i Patryka
wystarczy.
Wyłączymy.
Tak.
Tak. Postaram się w miarę zwięźle i bez nudnych szczegółów, natomiast rzeczywiście dużo się dzieje odnośnie tej części technologicznej, którą się zajmujemy. Właśnie będziemy już budować farmę druku 3D i instalować skrawarkę, która nam zwiększy możliwości. Będziemy mogli produkować własną elektronikę. Piec już jest zainstalowany do wypalania tego wszystkiego, więc naprawdę ta część pracowni zyskała dużo nowego sprzętu i będziemy mogli produkować fajne rzeczy. Natomiast oprócz tego jeszcze mocno zaczynamy inwestować w rozwój AI, tak naprawdę deep learning, i przygotowujemy modele LLM, uczymy je w taki oczywiście ograniczony sposób, niepełny, jak zarządzać naszymi systemami, dzięki którymi w przyszłości ten nadzór nad inteligentnym asystentem będzie całkowicie powierzony komputerom, w związku z tym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i dla, jeżeli będzie potrzeba, tysięcy osób, więc nad tym teraz bardzo intensywnie pracujemy, współpracujemy z Uniwersytetem naszym Pomorskim, też zaczęły się u nas staże studentów, mamy wolontariat maturzystów, którzy też właśnie w kierunku informatyki bardzo mocno kierują swoją drogę właśnie nauki, a później pracy, więc też staliśmy się takim miejscem, gdzie chcemy przygotować przyszłych pracowników, nie tylko u nas, ale w ogóle w całym sektorze, bo szykuje się na pewno duża zmiana, jeżeli chodzi o sposób rozwiązywania problemu nadzoru nad osobami zależnymi. IoT będzie dość dużą częścią tego wszystkiego.
Ale tak jest lepiej, czy nie, według ciebie? Bo, znaczy, ja rozumiem pewien nadzór, tak? Ja jestem ciągle i jeszcze, znaczy ciągle, ja jestem tym pokoleniem, które z delikatną rezerwą do tematu podchodzi i nie dlatego, że, no bo tak naprawdę błędy, jeśli się pojawiają, no to najczęściej zawodzi czynnik ludzki, tak? Ale maszyna, to znowu, jeżeli źle jej się poda dane, jeżeli się źle skonfiguruje albo zrobi jakiś błąd w przecinku, ja się tego boję, słuchajcie, nie? To jest takie...
Jasne, modele, używamy takiej jakby rozwiązania, że bierzemy model gotowy, wypracowany, wiadomo, bo to jest koszt tego, to są miliardy, więc nie ma możliwości, żeby mała organizacja była w stanie to zrobić. Mamy dwie drogi, możemy użyć fine-tuning, żeby dodać nasze dane i jakby trwale nauczyć ten model. To jest też proces dość kosztowny i długotrwały, ale jak najbardziej realny dla organizacji. Mówimy o perspektywie roku, dwóch lat i kwocie jakby wynagrodzenia w tym czasie osoby, która będzie te dane wprowadzała. Albo tak jak teraz robimy już na co jest dostępne już w tym momencie, to jest metoda RAG, gdzie po prostu budujemy bazę wektorową, gdzie są nasze pliki i wtedy ten model LLM potrafi skorzystać z tych informacji podać odpowiednią odpowiedź. Natomiast nie traktujemy tego jako zamiast, tylko jako narzędzie. To jest takie pytanie, czy dzisiaj wyobrażamy sobie w ogóle pracę bez komputera. No byłoby mało wydajna. Tak samo jest tutaj. To zwiększy wydajność i dalej człowiek będzie jak najbardziej istotny, natomiast on będzie mógł być wykorzystany w innym miejscu, właśnie w kontakcie z beneficjentem, a niekoniecznie wpatrzeniem się na ekran, czy gdzieś jakiś czujnik odpalił i trzeba kogoś wezwać.
To i reagować.
Tym się zajmie już AI i na pewno zrobi to wydajniej, bo będzie mogło obserwować naprawdę 24 godziny na dobę, a czasami się zdarza, że na tak zwanych nockach ktoś może sobie przysnąć, źle zareagować i tak dalej, więc...
No tak, no to jest rzeczywiście, myślę, na plus, ale z drugiej strony to musi być też podłączone, no wy o tym pomyśleliście, zakładam, to pytanie retoryczne być powinno, czyli komputer wtedy, jeśli coś się wydarzy, daje sygnał osobie kompetentny i wzywa służby. Bo jasne, zakładam, że za wiele lat będzie to wyglądało inaczej. Komputer wyłapie błąd i sam zadzwoni, że tak powiem, po pomoc.
To jest kwestia taka, że teraz trzeba wszystko oprogramować, czyli jakie jest zachowanie systemu w momencie, kiedy wyskoczy jeden czujnik dymu, czy dwa czujniki dymu. Natomiast tutaj możemy podać mu zestaw wytycznych odnośnie tego, jak ma reagować w momencie, kiedy są dane jakieś z tych wszystkich urządzeń i on wtedy nie wymaga programowania, on po prostu dostaje informacje z tych czujników u beneficjenta i wie, co zrobić. Czy będzie, najpierw będzie próbował powiadomić beneficjenta przez głośniki, które są w danym mieszkaniu. Będzie powiadamiał telefonicznie osoby, które są gdzieś tam wyznaczone do kontaktu, a później może sam w momencie, kiedy wyskoczą trzy czujniki, bo może mieć pewność, że na pewno
jest
sytuacja, która wymaga, więc będzie wyzywał jednocześnie równolegle w tym samym czasie na przykład służby. Ale najfajniejsze w tym wszystkim będzie to, że wdrożenie tak naprawdę będzie ograniczało się do tego, że będzie trzeba te czujniki zainstalować i ten cały żmudny proces programowania będzie zdecydowanie zmniejszony, więc znowuż sprawi, że całość będzie bardziej dostępna, tańsza i będzie można ją zastosować u większej ilości osób, więc to jest narzędzie, to nie jest zamiast, to jest po prostu obok i jak najbardziej zwiększa nam to możliwości jakby wsparcia dla tych osób, a nie zmniejsza. Natomiast też jest jakieś takie błędne postrzeganie, bo po pierwsze, to nie jest sztuczna inteligencja, to jest programowanie maszynowe, deep learning, to jest zupełnie na innej płaszczyźnie. Do sztucznej inteligencji jest bardzo, bardzo daleko, nie wiadomo, czy w ogóle jest nawet teoretycznie możliwa, czy teoretycznie tak, ale praktycznie, czy będzie możliwa, ale to nie o to chodzi. Te narzędzia naprawdę są bardzo dobre, bardzo potężne i po prostu trzeba się nauczyć dobrze z nich korzystać. Natomiast nie rozwiążą wszystkich problemów. To naprawdę daleko jest od tego.
Jeszcze.
Bardzo.
A jak podchodzą seniorzy do tego, słuchajcie? No bo to jest super narzędzie dla osób, które mają pod swoją opieką seniora. Dla tych seniorów, którzy są sprawni, absolutnie też, bo oni są w stanie nauczyć się tej podstawowej obsługi pewnych, czy informacji, które dostają z tych urządzeń. No ale jest też gro osób, dla których, no umówmy się, które nie włączają komputera, tak? Czy nie korzystają z mediów społecznościowych, bo dla nich to, a po pierwsze jest im to niepotrzebne, po drugie nie potrafią tego zrobić i tak dalej. Więc wyobrażam sobie, że taka technologia może przestraszać.
Czyli jasne, w ogóle z badań tam Pol Senior, takiego większego badania, które było robione gdzieś tutaj w naszym kraju, wcale te dane nie są aż tak straszne, że zdecydowana większość seniorów używa smartfona i tych wszystkich rzeczy, które są jakby przyjęte dzisiaj za standard. Natomiast tak naprawdę, jeżeli chodzi o te modele LLM, one są wszędzie i ich nie zauważamy. One działają w tle. To nie jest tak, że beneficjent, tam senior będzie widział, jak to funkcjonuje. Nie, to po prostu jest zaszyte w oprogramowanie i po prostu...
Nie, ja nawet nie mówię, wiesz, nie myślę o tym oprogramowaniu, Patryk. Ja myślę sobie o tym, że masz takiego seniora w domu, lat ma, nie wiem, 92 i nagle z głośnika do niego mówi coś obcego. Weź pigułkę, tak jak wyście robili też ten podajnik. Tak, no to jest super, bo to ci daje jasny komunikat. Ale tak jak wszystkiego, trzeba się tego nauczyć, tak? Trzeba nauczyć się z tym funkcjonować i żyć. No, no, kupując nowy odkurzacz, nową maszynę, nowy telefon, też musimy się tego nauczyć, tak? Mamy pewien schemat opracowany, ale nie, pytam tylko tak zwyczajnie po ludzku, czy oni nie oponują, tak? Jak przychodzą dzieci do nich i mówią, słuchaj, będziesz nosić teleopaskę, będziesz nosić na ręce, nie możesz tego ściągać przez ileś tam godzin, powiedzmy, albo jak, nie wiem, albo w ogóle, tak? I tak dalej, i tak dalej. I senior na to mówi, chyba nie, no nie będę tego nosić, no nie.
Oczywiście, że jest różnie no i to jest na tej zasadzie, że akurat elastyczność naszego systemu jest taka, że to może w ogóle działać tak, że senior tego nie będzie musiał widzieć w żaden sposób. Mm. Nie musi być głośnika, bo jeżeli ktoś ma na przykład zaburzenia jakieś, no to ten głośnik wcale by nie poprawił jego sytuacji, więc dostosowujemy się do bardzo konkretnych jakby
czyli tu jest duża robota wasza, żeby się dowiedzieć tak naprawdę indywidualnie pod daną osobę, jakie są potrzeby, żeby móc to tak skonfigurować, żeby
od tego w ogóle zaczynamy, od wywiadu i tutaj zbieramy informacje, jakie są potrzeby i też co ewentualnie w ogóle wchodzi w grę. Zawsze możemy też wykorzystać ekran telewizora, na którym coś oglądają. Ta informacja może być dostarczona na wiele sposobów. Ale tak naprawdę cała idea jest taka, żeby to było jak najmniej inwazyjne i nie zmieniało tego trybu życia, do którego są przyzwyczajeni. tak jak mówiłem, to jest obok, ma być uzupełnieniem, a nie całkowicie wywracać
życia do góry nogami.
Ale też dlatego to wszystko jest dostępne dla rodzin. Jest rodzina, są opiekunowie, są asystenci, którzy też mogą mieć dostęp do wszystkich tych rozwiązań i wcale senior nie musi, czy osoba niepełnosprawna, która ma jakieś ograniczenia, nie musi tego obsługiwać, tylko to może obsługiwać też jej otoczenie.
Dokładnie, komunikaty nie muszą być skierowane do niej. Jeżeli to by w jakiś sposób zaburzało jej to funkcjonowanie w tym mieszkaniu, absolutnie nie musimy tego robić.
Super.
Ale jak trzeba, to możemy włączać światło, wrzucać informacje na telewizor, na telefon, na głośno.
To wiecie, że można komuś dowcipę robić, nie?
Tak,
nie kusiło cię to nigdy.
Nie będziemy straszyć seniorów.
Seniorów nie, ale...
Mokry sen czyścicieli kamienic, tak? To też zdecydowanie można by było wykorzystać, ale to jest na tej zasadzie, że jesteśmy organizacją pozarządową, która ma też etykę oprócz technologii.
No dobrze, ja już wiem, to było złe. To było złe.
Oczywiście każde narzędzie mogłoby temu służyć, natomiast co jest ciekawe, jak się już mieszka w takim miejscu, gdzie to już nic nie dziwi. To nawet jak gdzieś się zapali przypadkiem światło, to nie ma. Pierwszą reakcją nie jest
strach?
Ogólnie to jest tak, jak słyszymy dźwięk kopyt, to nie myślimy o zebrach, tylko myślimy o koniach. I tak samo jest tutaj, jak wiemy, że taka technologia jest zastosowana, to nie myślimy, że duch nas zaatakował, tylko po prostu ktoś włączył przez aplikację telefonem
światło tak.
I nie ma już takiego problemu, więc to jest kwestia jakby przyzwyczajenia. Ale nie ma takiego problemu.
No to jest fajne. Ja jestem absolutnie za tym, żeby tą technologię włączać, żeby ona tak w zespół z nami funkcjonowała i była. I zawsze wychodzę z założenia, że ona jest po to, żeby mi było łatwiej w życiu, a nie odwrotnie, nie?
No mówmy się, to też jest kwestia demografii. To jest tak, że dzietność w Polsce jest na poziomie tam 1,26. To jest tak jak Japonia. W tym przypadku jesteśmy rzeczywiście... mamy wspólny wskaźnik z Japonią, więc będzie coraz mniej osób do pracy i to też zdecydowanie jakby jest jedno z rozwiązań, które będzie trzeba wdrożyć. Nawet nie chodzi o to, że jest fajne, wydajne i po prostu to będzie konieczność. Dlatego teraz też jesteśmy w dwóch międzynarodowych projektach, gdzie promujemy właśnie w Unii Europejskiej to rozwiązanie, żeby stało się jakby standardem jako element rozwiązywania tego problemu i wtedy tak naprawdę cała branża doświadczy w ogóle skoku zainteresowania i technologia jeszcze stanieje, bo wiadomo, jak to będzie już produkowane jeszcze w większej skali, to wszystko stanie się bardziej przystępne.
No to cena będzie tak niższa.
Tak, cena naprawdę nie jest w ogóle żadnym problemem dzisiaj. To jest żadna przeszkoda. Przy kosztach pracy to stało się jak najbardziej uzasadnione. Już dawno temu. Dzisiaj bym się nie spodziewał, że to się nagle odwróci, nie będzie tylko taniej. Po prostu.
Nie będzie jak z mieszkaniami.
Nie, właśnie nie, dlatego że tutaj z mieszkaniami to jest ograniczony zasób, więc tutaj nie, absolutnie, skopiuj wklej, więc dokładnie. Możemy wyprodukować nieporównywalnie więcej i taniej, i bliżej nas i zdecydowanie to jest jedyny kierunek przy tym wszystkim, co się dzieje i z demografią, i właśnie z tym, jak koszty pracy rosną cały czas, więc to jest po prostu konieczność.
Czy już mogę mu odebrać głos?
Oczywiście. Jesteśmy za.
W kawałku jesteście za.
No to teraz mały przerywnik Magda, nasza animatorka lokalna powie o tej części senioralnej i o naszym nowym projekcie unijnym, a na deser zostawimy petardę.
No dobrze, ale to ja muszę zapytać, ten nowy projekt unijny to jest ten duży projekt, o którym wspominaliśmy już?
Tak.
Dobrze, słucham.
To jest duży projekt unijny, jest rozpisany na 4 lata. Trwa nadal rekrutacja tego projektu, także zapraszamy do naszej fundacji, na Autymy 24. Opowiem teraz o projekcie, opowiem co zawiera. Jest naprawdę świetny, rozbudowany projekt. Będziemy tam mieli wsparcie asystentów, osób niepełnosprawnych, opiekunki, inteligentnego asystenta. To będzie to też o czym...
To będzie Patryk, drodzy Państwo.
Tak, to o czym mówił Patryk. Będą tam usługi podologa i fryzjera, to są domowe usługi, że jeżeli
czyli będziecie
ktoś,
jeździć,
czyli
sami, jeżeli
podolog,
potrzeba.
Czy fryzjer będzie jeździł do seniora. To właśnie to nie jest tylko do seniorów skierowany projekt. To jest projekt dla osób z niepełnosprawnościami od 18 roku życia.
Okay.
Co jeszcze jest w tym projekcie?
Rehabilitacja.
Rehabilitacja, też domowa.
Centrum Rehabilitacji Avenir.
Avenir, tak. Usługa złotej rączki, to Horyzont.
SIS. Tak.
Tak, więc jeżeli będzie potrzebało, nie wiem, umyć okna, jakieś drobne naprawy w domu seniora, to właśnie ta złota rączka. Już pierwsze usługi złotej rączki zostały, już się
odbyły. To jest chyba to najbardziej, na co czekają seniorzy, nie?
Kto oj tak, ale podolog i fryzjer to też.
Podolog i fryzjer to jest w ogóle
bo oprócz hit. Tego, ja sobie tak wyobrażam, że oczywiście oprócz tego, że oczywiście usługa jest wykonana, ja wiem, jak to w CIS-ie działało, tak? Czyli w Stowarzyszeniu Horyzont, że ta złota rączka to jest też po to, żeby posłuchać tego, co senior ma do powiedzenia, żeby wypić razem kawę czy herbatę. No to słuchajcie, to jest zawsze jeszcze
dodatkowo. Przy każdej usłudze tak jest.
Przy każdej,
tak, nie? Tak. To czy fryzjer, czy podolog, za każdy, tak?
No tak.
No tu będziemy mieli też opiekę wytchnieniową, czyli opiekunowie i rodziny będą mogły zostawić taką osobę zależną
czekają.
Na 4 godziny tutaj do Centrum Rehabilitacji Avenir w Słupsku i w Dębnicy Kaszubskiej, bo to akurat nasz partner Avenir będzie się tym obsługiwał. Będą szkolenia dla opiekunów faktycznych, czyli tam wsparcie też psychologiczne dla nich będzie, a także ta część taka, jak obsługiwać się osobą niepełnosprawną, więc to też...
Czy jak zaopiekować...
Dokładnie.
Badania diagnostyczne.
Tak, będzie ten centrum u nas, centrum wsparcia dla osób niepełnosprawnych, gdzie będziemy zapraszać lekarzy. Oczywiście według potrzeb, bo tu teraz przy rekrutacji każda osoba, która się dostaje do projektu, będzie mogła wskazać, z jakich dodatkowych usług będzie chciała skorzystać. Czy to z konsultacji kardiologa, czy neurologa.
Ale macie umowę podpisaną z jakimś centrum medycznym u nas?
Tutaj będą bardziej na zlecenie, czyli zbierzemy część osób i u nas w centrum na przykład na 2-3 godziny taki dyżur lekarz będzie mógł mieć do konsultacji, a później na przykład już ta osoba będzie pod opieką danego lekarza się umawiać.
Okej, to też jest
fajne. Nasi seniorzy też bardzo czekają właśnie na tą usługę inteligentnego asystenta. Nawet ostatnio mieliśmy taki przypadek, że pan gdzieś tam wyszedł z domu, mieszka sam, wyszedł z domu, gdzieś po nocy się błąkał i córka, i będzie w tym projekcie unijnym ten pan, i córka już się cieszy, że, no, że będzie zaopiekowany, że będzie zabezpieczony, że ona dostanie wtedy na telefon, jeżeli on wyjdzie i otworzy drzwi, to ona dostanie na telefon sygnał automatycznie.
No ja miałam taką sytuację, muszę wam powiedzieć, ostatnio na ulicy, przy której mieszkam, bardzo zdezorientowana pani chodziła przez moment. Tu oczywiście bez teleopaski, ale to, co było fajne i o co zadbał syn, bo rzeczywiście pani szła z telefonem w ręce. Telefon nie miał żadnego zabezpieczenia, więc jedyny numer wbity był do syna po prostu. Na zasadzie, że włączasz słuchawkę i do niego dzwonisz, tak? No to dla mnie też jest super, bo to są rozwiązania, jeśli nie trafi ktoś do was, jeżeli, nie wiem, nie łapie się w cudzysłowie na projekt, program, fajnie, że o tym pomyślał, żeby jak najbardziej skrócić drogę kontaktu do siebie, nie? I tego wsparcia i pomocy. I to się udało, słuchajcie, ogarnąć, kolokwialnie mówiąc, w kwadrans. Nie? Czyli ja najpierw dzwoniłam na 112, potem pani mi machała telefonem, w związku z czym podziękowałam pani, która odebrała numer alarmowy, powiedziałam, że jeżeli nie uda mi się tutaj tego ogarnąć, to ja ten telefon wykonam jeszcze raz, ale rzeczywiście tam był jeden jedyny numer, było wpisane syn, już nie imię i nazwisko, tylko syn Maciej, na przykład syn Tomek, nie pamiętam, i wystarczyło zadzwonić i temat, że tak powiem, został załatwiony, nie? I dla mnie to jest też super, że w ogóle myśli się o takich rzeczach, nie? Że to się może wydarzyć, po prostu to się może wydarzyć i tyle, nie?
Oczywiście, że tak. Technologia pomaga, natomiast to jest też tak, że to jest, dalej jest kontakt ludzki potrzebny i o tym nie zapominamy. My też nie, nawet myśląc...
Nawet Patryk.
Tak.
No to jest dobrze. Co jeszcze?
W piątek dostaliśmy informację, że przyszedł nam kolejny projekt Warto być przedsiębiorcą społecznym i tam też mamy wiele do zrobienia, bo są szkolenia dla personelu naszego z częściowej
oceny
geriatrycznej oraz artyterapii i terapii zajęciowej z nowych technologii.
Chodzi o tą częściową ocenę geriatryczną, to jest taki pomysł, na który wpadliśmy właśnie na spotkaniu z panią profesor, która była zaangażowana w te badanie PolSenior. i geriatrzy do swojej pracy używają całościowej oceny geriatrycznej. To jest zestaw takich testów, ćwiczeń, które pacjent wykonuje i na tej podstawie mogą ocenić właśnie jak na przykład postępuje choroba, czy tam otępienie starczy. Czy...
No tak, czy jest demencja już na jakim etapie.
Więc chcemy nasz personel też przeszkolić właśnie do tej części, którą mogą pracownicy niemedyczni wykonać. I właśnie pani doktor pomoże nam stworzyć taki zestaw tych testów, który będzie dawał jakąś informację podczas spotkania później u lekarza, jak to wszystko przebiega, czy leki zadziałały prawidłowo i czy trzeba podjąć jeszcze jakieś dodatkowe kroki, więc na pewno będziemy chcieli to stworzyć, wdrożyć u nas, a później udostępnić, żeby wszyscy mogli z tego skorzystać. W ogóle w tym roku mocno będziemy zwiększać standard samej usługi asystenckiej tutaj. W tym projekcie też są rozwiązania cyfrowe, tablety dla asystentów, tak żeby zmniejszyć im ten czas, który spędzają przy dokumentach.
Mniej papierologii.
Dokładnie tak, a maksymalnie wydłużyć u beneficjenta, więc tutaj też jest przykład, gdzie technologia sprawia, że właśnie ludzie mogą być...
Ale ja lubię technologię, to wiesz.
Nie, o to chodzi. To jest właśnie to pokazane, że zmniejszając papierologię, która jest czasem w pracy.
No ona zabiera czas, absolutnie bez dyskusji.
Możemy zwiększyć w ten sposób czas dla beneficjenta, więc to jest to zastosowanie.
Same plusy, tak.
Dokładnie tak, więc w tym projekcie to właśnie uda się zrobić, więc też jeżeli wypracujemy takie narzędzie, też będziemy je po prostu upubliczniać, tak żeby inne organizacje mogły z tego skorzystać.
Super, dla mnie.
Dokładnie. Przyszedł nam kolejny też projekt, już zaczęliśmy go realizować z NIW-u na nasz rozwój instytucjonalny, gdzie już uruchamiamy farmę ton drukarek, ten piec lutowniczy i te wszystkie nowoczesne technologie po to, żeby trochę zwiększyć naszą też płynność finansową, bo będziemy zbierać zlecenia nie tylko od osób, czyli od naszych beneficjentów, ale też od jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli będą chcieli skorzystać, a już zaczynają.
Rozumiem, że prywatnie też będzie można skorzystać z
Waszych
usług.
Ale skupiamy się na takich dużych zamówieniach, gdzie
czyli drobnica,
przede wszystkim bardziej nam zależy na jednostkach i w tych większych zamówieniach, gdzie rzeczywiście bezpośrednio też osoby, czyli nasi beneficjenci korzystają, więc no żeby tak. Im też ułatwić te funkcjonowanie w tych miejscach użyteczności publicznej. A wszystko po to, żeby nasz ten taki cel strategiczny, jakim jest budowa ośrodka mieszkalno-opiekuńczego, doszła do skutku i zaczęły się intensywne prace, więc tutaj już możemy powiedzieć, że po pierwsze, przeszkolenie naszej kadry o te wszystkie projekty, które powiedzieliśmy, o zwiększenie tej technologii przy pracy asystenckiej, zwiększenie technologii IoT. No jesteśmy już po rozmowach i intensywnym szukaniu miejsca.
Tak, lokalizacji, gdzie będzie wybudowany ośrodek, właściwie wioska, gdzie cała ta technologia, z której korzystamy, będzie użyta bardzo intensywnie, więc będziemy mówili o miejscu, gdzie mamy więcej prywatności, a jednocześnie maksimum bezpieczeństwa. To jest to, na czym nam bardzo zależało, żeby było też więcej przestrzeni, miejsce na jakieś zainteresowania, hobby, ale kontakt z naturą, tak żeby...
Czyli zbudujecie miasteczko dla seniorów.
Dokładnie, to będzie wioska senioralna, będzie otwarta też i tam i restauracja, i apteka, i sklep osiedlowy, ale też nie będziemy zamknięci na osoby z zewnątrz, bo i mieszkańcy będą mogli przyjść na przykład, skorzystać ze sklepu, czy z restauracji, czy osoby przyjezdne, żeby nie zamykać się
żeby nie stworzyć takiego osiedla tylko żeby strzeżonego, było, zamkniętego.
Dokładnie, rozumiem. Tylko żeby było też otwarte dla pobliskich.
Idea tego miejsca jest prosta, to jest po prostu odpowiedź na pytanie, jak byśmy chcieli spędzić starość, czego byśmy nie chcieli, i to wszystko po prostu uwzględniliśmy w tym miejscu.
Więc super.
Dla mnie bardzo istotne też było to, że nie chciałem wiedzieć, co zjem we wtorek, jak dzisiaj jest niedziela. Chciałem 5 minut przed rozpoczęciem tam decydowania dopiero zobaczyć, co jest w karcie i zdecydować, tak jak w restauracji, więc jest parę takich bardzo pozornie błahych rzeczy, które sprawia, że ten komfort życia jest zupełnie inny i też ta możliwość decydowania o samym sobie, nawet przy jakichś ograniczeniach, jest większa po prostu.
Super. Dla mnie to jest, no brzmi idealnie, muszę wam powiedzieć, nie?
No trwają intensywne prace, świeżo wróciliśmy też z Hiszpanii, więc to wszystko idzie w tym kierunku, tak, żeby rozwijać to
e-zdrowie. A czasowo, słuchajcie, jak macie już jakieś ramy czasowe, jak to...
No wiemy, że procedury wszystkie są nieubłagalne, łącznie z zakupem ziemi, czy przykazaniem ziemi. Wszystkie te prace geologiczne, o czym też Zosia tutaj opowiadała z toła, więc no, liczymy na to, że tak. W tym roku będziemy już mieli grunt, a w przyszłym roku będziemy ściągać środki, żeby wbić już łopatę.
U nas to jest też jakby długoletnia strategia. Już,
no tak, bo wy konsekwentnie od kilku lat w ogóle tak, do tematu się przygotowujecie.
Specjalnie też zatrudniliśmy nowe osoby, które mają pomóc w realizacji tego wszystkiego, takie, które potrafią ściągać środki, więc konsekwentnie, kawałek po kawałku do celu, od momentu planu do realizacji, a tak to u nas wygląda po prostu, ale jest zdecydowanie, nastąpiło przyspieszenie, chcemy to realizować szybko, bo potrzeba jest ogromna, też jesteśmy gotowi już i finansowo, ale też merytorycznie, to jest ten moment dobry, żeby po prostu się tym zająć już teraz.
W tym roku na pewno poinformujemy o lokalizacji.
Tak. No to ja za to trzymam kciuki, a musimy kończyć, bo no, nieubłagalnie nas tutaj czas goni. Ale będzie okazja do kolejnych spotkań, będzie okazja do tego, żeby porozmawiać szczegółowo o tych projektach, trzech, o których dzisiaj tylko wspomnieliśmy, o tej technologii. To ja obiecuję, że ja na osobną rozmowę z Patrykiem się umówię, żebyśmy mogli tak na spokoju, kolokwialnie mówiąc, o tych technicznych rzeczach porozmawiać, bo myślę, że to pół godziny to będzie mało.
Tak jest.
Bardzo wam dziękuję pięknie za spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Dziękujemy za zaproszenie.
Do usłyszenia.